Myślę, że uda nam się dzisiaj zrobić całą drugą Mojżeszową. Jest o wiele krótsza niż ta pierwsza Mojżeszowa. Także oczywiście w każdej chwili możecie, albo ja będę robił przerwę, żebyście mogli zadawać pytania odnośnie drugiej Mojżeszowej. Takich kilka rzeczy wprowadzających do tej księgi. W języku greckim księga ta nosi nazwę Exodus, to znaczy wyjście. Ponieważ opisane jest w niej przede wszystkim wyjście Żydów z Egiptu. Główna treść tej księgi to wyjście Żydów z Egiptu, a po hebrajsku księga nazywa się Szamot, od słowa tak się zaczyna ta księga, Szamot, imię. To Szamot znaczy imię. I księga opisuje czasy od śmierci Józefa, syna Jakuba. To jest około 1750 rok przed Chrystusem, bo nie można tak definitywnie powiedzieć, że to jest ten rok, ale mniej więcej 1750 do wyjścia z Egiptu 1400 przed Chrystusem. I w większości książek tych mądrościowych, bym powiedział, z seminarium, ta data jest podważana. Większość książek i nauczania w seminariach, również baptystycznych i katolickich, naucza się, że Żydzi nie wyszli w 1400 roku, tylko w 1100 roku. Czyli podważa się, bo nauka i wykopaliska archeologiczne mocno podważają to. Ale nawet są archeologowie niewierzący, którzy raczej skłaniają się do daty 1400, że raczej należy zaufać Biblii niż temu, że za mało jest wykopalisk archeologicznych. Czyli to jest trochę podważanie tej datowania biblijnego. I z maleńkiego plemienia, liczącego zaledwie 70 dusz, to co mówiliśmy w pierwszej Mojżeszowej 46, kiedy wchodzili do Egiptu, Jakub z rodziną, w okresie 400 lat niewoli w Egipcie wyrósł naród liczący 600 tysięcy mężczyzn. Kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, to Biblia mówi, że mieli 600 tysięcy mężczyzn bez kobiet i dzieci. Dzieci i kobiet nie liczono. To jest druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 37 werset. Że samych mężczyzn było 600 tysięcy. A więc w przybliżeniu, jeśli dodamy kobiety i dzieci, to jest od 3 do 4 milionów ludzi. Różnie, to trudno oszacować, ale przypuszcza się, że to no, trzeba dodać do 600 tysięcy przynajmniej jedną kobietę. Mieli sporo dzieciaków, więc to trzeba przemnożyć przez 2 albo 3. No nie? To taki duży grupa ludzi wychodziła. No. Także musiało być to naprawdę nieźle zorganizowane. Także Izrael stał się narodem niewolników przez 400 lat, których wyzyskiwano i ciemiężono. To była bardzo duża liczba ludzi w Egipcie, która budowała te piramidy i różne budowle. Naród szedł na liczne kompromisy w sferze religijnej, czyli mimo, że to był naród, który wierzył w Boga Jahwe, to tak naprawdę oni zaczynali wchodzić w te wierzenia egipskie. Dlatego w innych księgach prorockich Bóg, kiedy mówi do Izraela, mówi, kiedy was wyprowadzałem z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, to tak naprawdę w sercach nie wierzyliście we mnie, ale wierzyliście w różne bożki i nosiliście te bożki i wymienia ich po imieniu. Żydzi po prostu przesiąkli wierzeniami egipskimi. I mimo, że jak czytacie drugą Mojżeszową, trzecią i tam czwartą, że tyle cudów Bóg robił, manna i tak dalej, to oni po prostu wyznawali, że trzeba się modlić do głównego Boga Jahwe, ale przy okazji w namiocie modlili się do bogów egipskich. I Bóg to widział z nieba. Dlatego to byli tak uparci ludzie. No, bo nam się bardzo często wydaje i zadajemy sobie takie pytania, dlaczego dzisiaj Bóg by nie mógł się objawić w tak potężny sposób, jak w Egipcie, to cała Polska by się nawróciła. Nie byłoby tak. Oni mieli ewidentne takie znaki i cuda, jak oglądaliście ten filmik, pamiętacie, zachęcałem was, żeby obejrzeć o przejściu Żydów przez Morze Czerwone do Arabii Saudyjskiej, w kazaniu tam, jak mówiłem, Arabii Saudyjskiej, to tam się działy niesamowite cuda. Do dzisiaj są po prostu wykopaliska archeologiczne potwierdzają No, król Arabii dba o to, żeby świat się nie dowiedział, że prawdziwa góra Horeb jest w Arabii. Cały szczyt jest czarny, osmolony. To są niesamowite dowody. Wszystkie te rzeczy, ten wielki stół ofiarny, gdzie ten cielec stał, to wszystko do dzisiaj w Arabii Saudyjskiej stoi. Ale nikt tam nie ma dostępu, telewizji i tak dalej. Bo Arabowie dbają o to, bo to podważa Koran, podważa Islam. Że to Bóg wybrał Żydów, a nie Arabów. No nie, to wszystko u nich jest. Także naród, który Bóg tam kształtował przez 400 lat, szedł na różne kompromisy w sferze religijnej i politycznej i Żydzi coraz bardziej oddalali się od Boga. I gdyby to potrwało jeszcze dłużej niż 400 lat, to oni by zupełnie stali się Egipcjanami, niewolnikami i zapomnieliby zupełnie o Jahwe i się odwrócili. Już nie chcieliby iść za Bogiem. Ale przez to, że mieli tak ciężko, że faraon kazał mordować dzieci, że oni tak ciężko mieli, to oni przypominali sobie te stare wierzenia, co im ojcowie ustnie przekazywali o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie. Oni to pielęgnowali, ale bardziej wierzyli, że to są legendy i baśnie. Nie wierzyli, że to naprawdę się wydarzyło. Kiedy sobie otworzymy drugą Mojżeszową, 12 rozdział i 40 werset, także druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 40 werset, mówi o tym, że przez 430 lat Żydzi byli w Egipcie. Jakub w Egipcie do śmierci, od Jakuba do śmierci Józefa jest 71 lat. Śmierć Józefa do narodzin Mojżesza 278 lat. Od narodzin Mojżesza do ucieczki do Midianitów jest 40 lat. Mojżesz, kiedy uciekł do Midianitów, miał 40 lat i tam był 40 lat. I Mojżesz wraca do Egiptu po 400 latach. Także jak to wszystko zsumować, to wychodzi 430 lat opisu, że tyle Żydzi dokładnie spędzili w Egipcie od momentu przyjścia tam Jakuba. Autorem księgi, tej drugiej Mojżeszowej, no, trzy razy jest wspomniany, że tym autorem jest Mojżesz. No i to już wcześniej mówiłem, kiedy omawiałem to, że ciągle jest podważane autorstwo Mojżesza. Nawet w seminariach protestanckich odchodzi się od wierzenia, że to Mojżesz spisywał te księgi. Dlatego, że tam są elementy prorockie, mówiące o przyszłości, są bardzo szczegółowe te rzeczy i sugeruje się, że to nie Mojżesz napisał te księgi, tylko że po jego śmierci przez wiele lat tam Żydzi dopisywali, tworzyli ten pięcioksiąg tak zwany. Żydzi to nazywają Tora albo Zakon, że dla nich to jest najważniejsze pięć ksiąg. A pozostałe księgi ze Starego Testamentu Żydzi uważają, że to są księgi prorockie. Ale kiedy otworzymy sobie tą drugą Mojżeszową w 17 rozdziale, werset 14, Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księdze i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. To jest słowa Jahwe do Mojżesza. Zapisz to w księdze. Czyli w tej księdze, którą tutaj teraz czytamy. 24 rozdział, werset 4. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz. Czyli znowu mamy: spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. I teraz, kiedy w jakimkolwiek seminarium albo gdziekolwiek ktoś twierdzi, że to nie Mojżesz napisał, to osoba, która słucha takiego nauczania w seminarium, ucząca się na pastora, ma dylemat, bo wykładowca mówi coś, co jest niezgodne z Biblią. To znaczy, że autorytet Biblii jest wtedy podważany. No bo taki młody chłopak, który się uczy na pastora, mówi: no to komu ja mam ufać? Czy mojemu wykładowcy, który poddaje wątpliwość, że to Mojżesz napisał, czy temu, co ja tutaj czytam? No bo jak mam potraktować ten werset? Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Kiedy w niektórych seminariach jest uczone, że to nie Mojżesz, tylko Żydzi to spisywali, tylko dopisywali, że to Mojżesz. No ale to jest jawny fałsz wtedy powstaje. I jeszcze macie 34 rozdział. 34 rozdział i werset 27. Pan rzekł do Mojżesza, zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. Znowu Bóg mówi, zapisz to, co ci mówię. Także Mojżesz za każdym razem, kiedy spotykał się z Bogiem i rozmawiał, czy w namiocie, czy na górze Horeb, na który się spotykał z Bogiem, to schodził i skrupulatnie tego dnia zapisywał, myślę, albo na drugi dzień, żeby nic nie uronić, żeby nic nie zapomnieć. On to spisywał. Bo pamiętacie, że za chwilę o tym będziemy mówili, Mojżesz był wykształcony, Egipt w tamtym czasie to było największe cesarstwo i najbardziej nowoczesny kraj na świecie. Do tego stopnia był nowoczesny Egipt, że dzisiejsze wykopaliska archeologiczne udowadniają, że w Egipcie za czasów Mojżesza przeprowadzano skomplikowane operacje na czaszce, że kapłani mieli tak wysoką poziom medycyny, że potrafili otworzyć komuś czaszkę i zoperować go. I człowiek później przeżył, no bo zoperować i umarł, to tak każdy potrafi. Ja i Adam też tak potrafimy operować, ale ten człowiek żył dalej. Także to było najbardziej nowoczesne państwo. Miało swoje piśmiennictwo i tak dalej. I tylko Mojżesz mógł tak dokładnie znać położenie swojego narodu. Wszystkie obyczaje dworu egipskiego, no bo on się tam wychował, dlatego on jest postrzegany jako autor. Jeśli ktoś traktuje na poważnie Słowo Boże i to, co tam jest napisane, to wynika wyraźnie, że to Mojżesz spisywał te księgi, pięć ksiąg mojżeszowych i tą drugą na pewno i on jest autorem. Natomiast teologowie liberalni mówią, że to, tak jak mówiłem, przez wiele lat spisywano księgi mojżeszowe i że to nie Mojżesz spisywał. I kluczowe słowo, które się przejawia w tej księdze, które podkreśla coś, co Bóg w tym nauczaniu drugiej mojżeszowej, to jest wybawienie. Kluczowe słowo, które towarzyszy tej księdze, to wybawienie. Wybawiam was od ucisku. I zanim Józef został zarządcą Egiptu, Bóg sprawił albo dopuścił do pewnych wydarzeń historycznych. Albo Bóg to sprawił, albo dopuścił. W okresie Królestwa Średniego, teraz wam powiem trochę o sytuacji politycznej, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć. Bóg bardzo często, kiedy coś robił ze swoimi ludźmi, czy z Izraelem, to dopuszczał do pewnych wydarzeń historycznych i wiedział, co się w przeszłości stanie, więc przez swoich proroków to zapowiadał i to się działo. Dlatego historycy mówią, a to był zbieg okoliczności. No okej, to by był zbieg okoliczności, ale jak prorok 100 lat wcześniej mógł o tym mówić, a później to był zbieg okoliczności? Takich zbiegów okoliczności w Starym Testamencie mamy masę. To znaczy, że Bóg zna przyszłość. I teraz wam powiem trochę o sytuacji politycznej, która spowodowała te wydarzenia, o których będziemy sobie mówili w II Mojżeszowej. W okresie Królestwa Średniego, bo Królestwo Egipskie, to Cesarstwo Egipskie można to nazwać, było podzielone na takie okresy, gdzie różni faraonowie rządzili. Lepsi, gorsi, słabsi. Niektórzy faraonowie byli nastawieni bardziej rolniczo i gospodarczo, inni bardziej wojowniczo. Ale w okresie Królestwa Średniego w Egipcie dynastie były słabe i władza centralna Egiptu uległa rozkładowi. To był okres średniego Egiptu, czyli przed 1750 rokiem, zanim Józef się pojawia, to około jest 1800 rok przed narodzeniem Chrystusa. Egipt opanowują Hyksosi. To są ludy takie wojownicze, które przybyły na północ jeszcze od dzisiejszego Izraela. Oni przybyli z północy, przeszli przez Ziemię Świętą i najechali Egipt. Oni przyszli z Azji. Lud używający konnicy i rydwanów. Oni wkroczyli do Egiptu, pokonali wojska faraona, bo władza centralna była słaba i faraon z niedobitkami wyniósł się na południe Egiptu, do górnego tak zwanego Egiptu. I tam tworzyli jakieś niezależne małe państewko, które non-stop z tymi Hyksosami wojowało, a Hyksosi objęli prawie cały Egipt, ten dolny Egipt tak zwany, te największe miasta. Przyjęli totalnie władzę. I to z nich się wywodzi ten faraon Hyksosi opanowali Dolny Egipt, a Faraon z wiernymi wojskami skrył się w Egipcie Górnym. Prowadził wojnę partyzancką. I Hyksosi rządzili Dolnym Egiptem od 1800 roku do 1550. To jest bardzo ważna informacja. Czyli dochodzą do władzy, zanim się pojawia Józef, a kończy się ich władza, kiedy następuje przejęcie państwa znowu przez tych prawowiernych faraonów. I za chwilę o tym powiem. I niewiele wiadomo o tych dziejach, ponieważ faraonowie nakazali wyczyścić historię Egiptu. Pamiętacie z wykopalisk archeologicznych, że w piramidach są takie całe rysunki. Okay? I każdy panujący faraon nakazywał tym architektom, rzeźbiarzom, żeby to malarzom, żeby wymalowywali całe rysunki historii Egiptu. Czyli o tym, jaki on jest wspaniałym faraonem, jak on budował Egipt. Ale bardzo często zdarzało się, że kolejni faraonowie, którym nie za bardzo podobało się to, co dziadek faraon wymalował, kazali przemalowywać historię Egiptu. Więc to, co mamy w tych malowidłach, jest mocno podejrzane. A najgorzej było, kiedy się dynastie zmieniały. Czyli kiedy ci Hyksosi rządzili Egiptem i wymalowali to wszystko, a kiedy później przegrali i wrócili ci faraonowie, którzy rządzili przed 1800 roku, ich po 400 latach, to przemalowali wszystko na nowo. Rozumiecie? Więc jak jakiś archeolog, jakąś mądrą książkę dostaniecie, mówi wam, że na pewno tak było, bo tak jest w rysunkach, to jest to lipa, to jest mocno podejrzane. Bo oni po prostu upiększali. To my mamy dokładnie to samo w historii Polski. Jak się czyta Sienkiewicza, no to jacy są Polacy? Szlachetni, wspaniali, nikomu, żadnemu narodowi naokoło nie zrobiliśmy krzywdy. Zawsze do, na przykład do Ukrainy z miłością, prawda? Więc nie rozumiemy, dlaczego w trakcie II wojny światowej Ukraińcy mordowali Polaków, bo nikt w zasadzie nie czytał tego, co się działo przed II wojną światową. No co się działo przed II wojną światową? Polacy na Ukrainie zachowywali się jak panowie. Żaden Ukrainiec na przykład nie mógł dostać pracy jako urzędnik, bo to była gorsza kategoria ludzi, no nie? Zawsze w książkach historycznych Polski, jak ktoś kształtuje swoją świadomość narodową na książkach Sienkiewicza, to w ogóle nie rozumie, co się dzieje na świecie. Rozumiecie? To jest upiększona historia Polski, ale Polacy nigdy tacy nie byli. Żaden naród taki piękny nie jest. Jakby, chyba to już wam mówiłem, że jak miałem szkolenie w Kijowie i mieliśmy niewierzącą przewodniczkę, która nam pokazywała Kijów, to zaczęła wycieczki, wiecie od czego? Zabrała nas pod pomnik Chmielnickiego, mówi, a to jest nasz bohater. A jeden z pastorów mówi do mnie, a to jest nasz bandyta. No bo wiecie, dla jednych jest, bo ktoś jest bohaterem, a dla innych jest bandytą, no nie? Każdy naród coś ma na pieńku z innymi narodami. Także faraonowie, wracając do faraonów, nakazywali wyczyszczenie historii w tych malowidłach, aby bardziej przypominała, i ona właśnie, ta historia często przypomina historię Polski, że jest taka upiększana, pokazująca, że jest jednolitość władzy, że to zawsze było piękne i tak dalej, ale to jest zakłamana historia. Zakłamana. I wiecie, wszystkie narody tak robią. Rosjanie tak robią, Niemcy tak robią, że jak się uczy dzieci historii, to wszystko jest takie piękne, że nasz naród jest taki wspaniały, nasz naród nic nie ma na sumieniu, tylko te okoliczne narody to takie wredne są. I dokładnie to samo Egipcjanie robili, faraonowie. Upiększali historię, żeby wyglądało na to, że Egipcjanie to taki wspaniały naród. Egipt był krajem wielu bogów. No, setki bogów. Bogowie byli bogowie przyrody, reprezentowani przez zwierzęta i ptaki. Były też bóstwa kosmiczne, narodowe. Niektóre bóstwa uważano za uniwersalne, czyli takie ogólnokrajowe. Ale bardzo często było tak, że dane miasto miało swoje bóstwo i były też bóstwa ogólnonarodowe. Było ich setki, tych bogów. I pod postaciami zwierząt, ptaków i tak dalej. Także świątyń w Egipcie było bardzo dużo, różnorodnych. Razem świątyń, w których wielbiono właśnie różne bóstwa, I w każdym świątyni było kapłaństwo, ofiary, święte rytuały i ceremonie. Szczególnie poparcie dla konkretnego bóstwa ze strony faraona wiązało się z polityką. Czyli jeśli faraon bardziej był związany z jakimś bóstwem, to go kreował w całym kraju. Pamiętacie, Raymond to napisał, faraon, tak?
Prus.
Prus napisał właśnie tę książkę Faraon i tam w tej książce jest pokazana walka faraona z kapłanami, że chciał uwolnić kraj od kapłanów, no nie? No i źle się to dla niego skończyło, no nie? Zmieniło się, także jak się zmieniała dynastia faraonów, to czasami jeden faraon bardziej kreował boga Ra, słońca, a inny kreował innego boga, bo tych bogów było dużo, no nie? Wielobóstwo, tak jak w wierzeniach rzymskich również, czy w wierzeniach greckich. I w historii Egiptu najważniejszymi bóstwami, w zależności od okresu, to się zmieniało. Raz był bóg Soku, Horus się nazywa, innym razem bóg Słońca, Re, nie Ra, tylko Re, i bóg Amon. To takie trzy najważniejsze bóstwa egipskie. Natomiast dla wieśniaka egipskiego, czyli rolnika, który pracował na roli, lokalne bóstwo było najważniejsze, dlatego że ono mu zapewniało plony. Czyli rolnik bardziej był związany z lokalnym bóstwem niż tym ogólnokrajowym. Data wyjścia Izraela z Egiptu. Wiele spekulacji, tak jak mówiłem na ten temat. Biblijne datowanie trzyma się daty 1400 rok. Natomiast liberalni archeologowie, którzy nie uznają autorytetu Biblii, mówią o tym, że Żydzi wyszli z Egiptu w 1200 roku albo w 1100 roku przed Chrystusem. Ale kiedy otworzymy sobie pierwszą królewską, 6 rozdział. Ważne jest, żeby czytać Biblię całościowo, bo w innych księgach są czasami szczegóły i odpowiedzi na tematy, na które zadajecie sobie pytania. I w pierwszej królewskiej, w 6 rozdziale, zobaczmy sobie werset pierwszy, czytamy tak. W roku 480 po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona, rozpoczął on budowę domu dla Pana. I to jest już precyzyjna data. Bo jeśli chodzi o króla Dawida i o króla Salomona, to jest bardzo dużo wykopalisk archeologicznych, które już bardziej się pokrywają z datowaniem biblijnym i tych archeologów, którzy nie uznają autorytetu Biblii. Jeśli do tego się doda 480 lat po wyjściu, to wychodzi data 1450 rok. Czyli bardziej jest podkreślona ta data biblijna niż to, co mówią archeologowie. Bo odnośnie wykopalisk i Salomona jest bardzo dużo tego. I to się już wtedy pokrywa. Więc faraon, teraz kilka słów jeszcze o takim jednym ciekawym faraonie. Takie kilka rzeczy wprowadzających i zaraz przejdziemy do omawiania II Mojżeszowej. Faraon Tutmozis III rządził krajem w latach 1504 do 1450 przed Chrystusem. I rządy jego przyćmione zostały podczas pierwszych 22 lat przez królową Hatszepsut, która sprawowała pełną kontrolę nad państwem. To znaczy, że kiedy faraon, ich ojciec, umarł, władzę przejęła siostra, starsza, a jej brat, dużo młodszy, nie miał nic do gadania. I ona przez 22 lata rządziła Egiptem. Jak myślicie, kto to był? To była mama faraona. Mama Mojżesza przybrana. Mojżesz został wychowany na dworze faraona. Pamiętacie, że nie czytaliście? Córka faraona go wyjęła z wody w tej koszyczku i go powiedziała, to Bóg mi go dał. I on stał się jej synem. To był właśnie Mojżesz. Zresztą ona go nazwała tym imieniem Mojżesz. I to właśnie ona rządziła Egiptem później po śmierci ojca. A jej młodszy brat nie miał nic do gadania. Dlatego Mojżesz mógł się wykształcić w najlepszych, był księciem Egiptu, miał najlepsze szkoły, był najlepszym wojownikiem, znał wszystkie szczegóły odnośnie funkcjonowania Egiptu i państwowości, bo mama rządziła Egiptem i on był chroniony. czuł się bezkarny. Przy dobrym układzie on mógłby nawet przejąć władzę w Egipcie. Właśnie z powodu jej silnego takiego charakteru i znakomitego przywództwa Egipt bardzo wtedy się umocnił i rozwijał. Natomiast kiedy ona umarła, tak jak mówię, ona wychowała Mojżesza i jest o niej bardzo niewiele w historii Egiptu. Wiecie dlaczego? Bo kiedy umarła i kiedy jej brat doszedł do władzy, to wszystko przemalował. Rozumiecie? Tak był wściekły na siostrę, że go zepchnęła i bał się jej, bo nie chciał jej zabić, bo nie miał takiego wpływu nawet, że mógł ją zabić. To on myślał, że ona może jego zabić, że kiedy umarła, to wszystko przemalował. Tak to wyglądało. Więc bardzo mało o niej wiemy, ale coś tam się zachowało, bo nie wszystko udało się zawsze, wiecie, zniszczyć. Nie wszystko dało się, na tych głównych ścianach dało się przemalować. Ale jeśli ktoś jakąś tabliczkę pismem egipskim wypalił, to gdzieś tam w piachu się znalazła. Zdarza się, że archeologowie wykopują coś, czego nie udało się zniszczyć, bo gdzieś tam przypadkiem zostało zagubione. Możliwe, że siostra była dużo starsza od tego brata i dlatego przejęła tron po śmierci ojca Faraona. Jej brat Tutmozis III umiera w 1450 roku, dokładnie ta sama data, co wyjście Izraela z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone. Więc prawdopodobnie Mojżesz wyprowadzał Żydów podczas tego faraona. To był jego przybrany brat. To była walka między dwoma ludźmi, którzy się dobrze znali. On był wściekły na swoją siostrę, ten faraon, i przelał tą wściekłość na Mojżesza. To byli ci dwaj chłopcy, którzy razem się wychowywali. Ok? Łapiecie to? Izrael w Egipcie. W pierwszym rozdziale macie tutaj opis, że wzrost Izraela i ucisk, który trwał przez 350 lat. Jeśli otworzymy, teraz możemy sobie już wrócić do drugiej Mojżeszowej. Otwórzmy sobie i popatrzmy na pierwszy rozdział. Nie będziemy czytać tych wersetów, bo nie ma na to czasu, tylko będziemy sobie bardziej omawiać i będziemy przerwy robili na pytania. No to werset 8, zwróćcie uwagę. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. O czym tu jest mowa? To, co mówiłem, władzę w Dolnym Egipcie przejął lud, który przyszedł z Azji, Hyksoci. Faraonowie, którzy prowadzili walkę partyzancką, przyjęli władzę w Egipcie. I jest powiedziane, kiedy nowy król z tej dynastii z Górnego Egiptu przejął władzę, jest powiedziane, a on nie znał Józefa. Czyli nie znał zasług pewnego Żyda, który uratował Egipt przed śmiercią głodową. On miał to gdzieś, bo kiedy Józef ratował Egipt przed śmiercią głodową, to faraonem był człowiek z tego narodu Hyksosów. Nie był Egipcjaninem. Dlatego ten król, faraon, mianował Józefa premierem całego Egiptu i powiedział, macie się go słuchać we wszystkim. Ale po śmierci Józefa władzę przejmuje dynastia faraonów, która prowadziła walkę partyzancką i oni nie mieli żadnych skrupułów odnośnie Żydów. Traktowali Żydów jako niebezpieczny element, który może przejąć władzę w państwie, dlatego zaczęli ich prześladować. I wersety od 8 do 22 mówią o tym, że faraon nakazał małych chłopców wrzucać dla krokodyli. I prawdopodobnie to jest ojciec, faraon ojciec mamy Mojżesza. To właśnie ta księżniczka, która wychowała Mojżesza, to jej ojciec nakazał, wydał ten dekret. Wrzucania chłopców dla krokodyli. Znacie ten, że mama Mojżesza stwierdziła, że jest tak ślicznym chłopcem, że właśnie włożyła go do tej koszyka, jakoś tam wyścielała, żeby od razu nie poszedł na dno i go puściła na rzekę i powiedziała, Bóg niech zdecyduje, co się z nim stanie. Ale to ojciec właśnie tej księżniczki, która go znalazła, on wydał ten dekret, bo się bał Żydów, że jest ich za dużo, że jak dojdzie do buntu, to przejmą władzę w Egipcie. No bo historia Egiptu to pokazywała, że przyszedł lud Hyksosów i przejął władzę. Więc on myślał tak, jak znowu nas zaatakują wrogowie, a Żydzi przejdą na ich stronę, to znowu stracimy władzę. Z tego powodu. Także tu macie opis. Kiedy patrzymy na drugi rozdział, no to macie o urodzeniu Mojżesza od 1 do 10, że go wychowała ta księżniczka. I tak jak powiedziałem, Mojżesz wychował się na dworze Faraona, więc wychował się w najbardziej nowoczesnym państwie na ziemi. Był szkolony w tajemnych rzeczach przez kapłanów. Znał tą całą wiedzę Egiptu. Był bardzo wykształconym człowiekiem. Podobnie jak w Nowym Testamencie apostoł Paweł, że miał najlepsze wykształcenie. I Bóg o to zadbał, żeby ten człowiek miał tą olbrzymią wiedzę. Ale pamiętacie tą historię od 11 do 22, że kiedy Mojżesz zrozumiał, że jest Żydem, kiedy odkrył, kiedy zaczął o tym rozmyślać, kiedy któregoś dnia stanął w obronie jednego z Żydów i zabił Egipcjanina, który go bił, i go pochował w piasku, kiedy na drugi dzień przybył i zobaczył, jak dwóch Żydów się bije, rozdzielił ich, a wszyscy wiedzieli, kto to jest Mojżesz. Wiedzieli, że jest po pierwsze Żydem, ale wychowanym na dworze, że to jest książę, że to jest szycha, rozdzielił ich i mówi, dlaczego się bijecie? Przecież jesteście braćmi. No nie? A jeden z nich odepchnął i mówił, a kto ciebie ustanowił nad nami? Kim ty jesteś? I wtedy, czy chcesz mnie zabić tak, jak wczoraj zabiłeś tego Egipcjanina? I wtedy Mojżesz zrozumiał, że to się wyszła ta tajemnica. No i w 15 czytacie, że doszło to do uszu Faraona i on ucieka. 15 werset przeczytam. Także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Czyli to już jest po tym czasie, kiedy mama Mojżesza, ta, która rządziła Egiptem, umarła i jej brat, ten wściekły, doszedł do władzy. On czekał na moment, żeby coś znaleźć na Mojżesza i znalazł. No, jako książę Egiptu zabija urzędnika, no nie? Nadzorcę. No to mówi, to jest to, teraz jest po tobie. No i czytacie, że Mojżesz ucieka do Midianitów, do takiego narodu, który żył właśnie pod górą Choreb. On później tą górę bardzo dobrze znał, bo tam właśnie dotarł do... Czyli to jest dzisiejsza Arabia Saudyjska. On aż tam uciekł. Uciekł górą Egiptu i przeszedł tam na Półwysep Arabski. No i tam zapoznał pewnego kapłana midianickiego, który miał córki. W jednej z nich się zakochał Mojżesz. Sefora miała na imię. Tłumaczy się samica wróbla. Sefora to samica wróbla. No i pobrali się i z nią miał dwóch synów. Midianici mieszkali po drugiej stronie Morza Czerwonego, zatoka Akaba, dzisiejsza Arabia Saudyjska. To jest tak w Biblii nazywane Góra Synaj jest tam, albo inna nazwa to jest Góra Choreb, to jest wymienna nazwa. Góra Synaj albo Choreb. Czy tutaj macie jakieś pytanko do pierwszego, drugiego rozdziału?
To myślę, coś ma... Ten, jak Mojżesz rządził, powiem, to był jakby przybrany, był nie brat Mojżesza, tylko wuj Mojżesza, tak?
Bo nie. Mama Mojżesza, tak, to jest dwój Mojżesza. Tak, przepraszam, źle powiedziałem. Bo mama Mojżesza to była siostra rodzona tego faraona, który żenił po on. To jak gdyby wuj przybrany, tak. Tak, źle powiedziałem. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanko do pierwszego, drugiego rozdziału? Tylko on był dużo młodszy i oni prawdopodobnie się razem wychowywali. Rozdział trzeci, powołanie Mojżesza, kiedy Mojżesz pasie te owce, no to znacie tą historię, że zobaczył krzew, który palił się, ale się nie spalał i nie było dymu, tylko był ogień, stał dalej krzew i on zaciekawiony podszedł do krzewu, żeby zobaczyć, co to za dziwne zjawisko. I wtedy Bóg do niego przemówił, powiedział mu, żeby zdjął sandały, bo stoi na miejscu świętym. W ogóle z krzewu rozległ się głos. No to było szokujące, bo Mojżesz nigdy takiego czegoś nie widział. No i Bóg mu kazał zdjąć sandały. Bóg przemawia do niego pod tą samą górą, Choreb. Tam się objawił mu, gdzie później dał 10 przykazań. To jest to samo miejsce. gdzie później kazał Mojżeszowi wyprowadzić Żydów pod tą samą górę, gdzie mu się objawił. To jest dokładnie to samo miejsce. To jest trzeci rozdział, werset pierwszy. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni, przyszedł do góry Bożej Choreb. No i tutaj macie bardzo ciekawy opis. W ogóle ten trzeci rozdział jest bardzo, bardzo ciekawy, bo na przykład między 13 i 15, może przeczytam te wersety, czytamy tak. Mojżesz zaś rzekł, bo Bóg mu mówi, że ma pójść do Egiptu i wyprowadzić naród. No nie, że Bóg go wybrał na przywódcę. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jak jest jego imię, to co ja im wtedy odpowiem? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. Tutaj Bóg mówi, ja nazywam się Jahwe, JHWH. To jest skrót, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im, objawił mi się Pan Bóg nasz. I poczekamy chwilkę. I pamiętacie z opisu, że Mojżesz tutaj, to w czwartym jest rozdziale. Także tutaj Bóg mu każe iść i mówić o tym, że ma na imię Jahwe, że Bóg Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba go posłał. I Bóg tutaj mu zapowiada, zobaczcie w 19 i 20 wersecie, że Faraon ciebie nie posłucha, że zatwardziłem serce tego człowieka, że on cię nie posłucha. To jest bardzo ciekawe, że zanim Mojżesz weszedł z powrotem do Egiptu, to Bóg mu już powiedział, jak będzie trudno. Pamiętacie ten Mojżesz, że kiedy Mojżesz już przybył do Egiptu i poszedł rozmawiać z Faraonem, to Faraon powiedział, o, Żydzi coś kombinują, to dodamy im pracę. Pamiętacie, no nie? I Mojżesz później się żali Bogu. Dlaczego? Przysłałeś mi mnie i jest teraz gorzej z tym narodem, moim narodem. Ale zobaczcie, Bóg mu wcześniej powiedział, że będzie gorzej. Więc w zasadzie to pytanie Mojżesza było bez sensu. Bo Bóg mówi, a nie mówiłem ci pod górą Choreb, że on się od razu nie zgodzi? Bóg przygotowuje serce Mojżesza. Tutaj macie odpowiedź. I zobaczcie, jeszcze już zanim Mojżesz poszedł do Egiptu, zwróćcie uwagę na werset 21 trzeciego rozdziału. Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki waszej i złupicie Egipcjan. Zanim Żydzi wyszli z Egiptu, Bóg mówi, co mają zrobić. Więc nie wiem, czy o tym wam mówiłem, ale całkiem niedawno jeden z ministrów obecnego rządu egipskiego napisał do ministra Izraela o tym, że Żydzi, kiedy wychodzili z Egiptu, złupili Egipt i w przeliczeniu przez procenty podał sumę, którą dzisiejszy rząd Izraela powinien zwrócić Egipcjanom. Na co minister z rządu izraelskiego odpisał mu, licząc 400 lat niewoli i pracy przez milion mieszkańców Izraela, to są takie i takie sumy, niewypłacone za robociznę plus odsetki, to jesteśmy, kwita, jeszcze wy jesteście nam winni tyle i tyle. Ale tu jest odpowiedź. Kto kazał to zrobić? Czy to Żydzi wpadli na ten pomysł? Nie. Bóg kazał im to zrobić. Czy to było, czy im się to należało? Tak, bo pracowali za darmo. Byli wolnymi ludźmi, byli cudzoziemcami, którzy osiedlili się. To wyobraźcie sobie, to tak jakby dzisiaj rząd Anglii z Polaków, wiecie, że w Anglii jest 800 tysięcy Polaków, albo nawet milion. I rząd Anglii podjął decyzję, że robimy z Polaków w Anglii niewolników. Wszyscy są niewolnikami, pracują za darmo. oni tylko po prostu uzyskali od swoich panów i pań, gdzie pracowali za darmo, należność za pracę. To byli wolni ludzie, którzy się tam osiedlili, a zrobiono z nich niewolników siłą. I to Bóg nakazał. Okej, czy jakieś pytanko do trzeciego rozdziału?
Choreb to Synaj?
Słucham?
Choreb
i Synaj to jest to sama góra, wymienna nazwa. Kiedy wchodzimy do czwartego rozdziału, to czwarty rozdział jest kontynuacją trzeciego. To jest rozmowa Mojżesza z Bogiem o tym, że ma iść do Egiptu. I teraz pojawiają się bardzo dziwne wersety. Okej, teraz coś powiem. Takiego kontrowersyjnego, bym powiedział. Mimo, że Pan Bóg mnie bardzo zachęca, żeby dużo mówić o uzdrowieniach i modlić się o chorych, bo wierzę w to, że Bóg jest dobry i chce uzdrawiać, to w Biblii są kontrowersyjne wersety. Jeden jest tutaj. Bo w większości książek, tych, które czytam na temat uzdrowienia, jest powiedziane, że wszystkie choroby są od diabła, choroba zawsze jest od diabła, Bóg nie może dać choroby i że Bóg zawsze chce uzdrowić. I w 99% tak jest. Ale w 1% tak nie jest. I mimo, że ja czytam te książki, to wyżej stawiam autorytet Biblii niż autorytet tych książek. Okay? I teraz zobaczcie kontrowersyjny werset, który o tym mówi. 6 i 7. Kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem. Ponownie rzekł do niego Pan, włóż rękę w zanadrze i włóż rękę i włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. Kto to zrobił? No zobaczcie, Bóg rozmawia z Mojżeszem. I Bóg mówi teraz, a teraz ci pokażę pewną sztuczkę. Włóż rękę w zanadrze. No i on rozchylił szatę. Mieli taką szatę, wiecie, jak bardziej sukienkę. Włożył i Bóg mówi, a teraz wyjmij. I cała ręka w trądzie. Kto to zrobił? Diabeł? To znaczy, że obok stał diabeł i Bóg mówi do diabła, dobra, teraz mu trąd daj, bo potrzebuje pomocy, no nie? Tak to sobie wyobrażacie? No nie, to jest dla mnie szajba. Po prostu... Bóg, dla Boga nie ma problemu po prostu pokazać taką sztuczkę, no nie? I za chwilę Bóg mówi, a teraz włóż z powrotem, wyjął i znowu ręka naturalna. Bo w tych książkach o uzdrowieniu mówi tak, że większość tych książek nauczy tak, że ja się z tym zgadzam ogólnie, że najczęściej za chorobą stoi diabeł. Że to on jest dawcą, prawda? Chorób. I że bardzo często, jeśli człowiek wierzący choruje, to Pan Bóg pozwala, albo człowiek z powodu grzechu wchodzi w chorobę i diabeł się ciebie jak wściekły pies doczepi, albo po prostu Bóg pozwala, dopuszcza pewne rzeczy, ale to diabeł wszystko robi. Ale jak czytam tą historię, to nijak mi to nie pasuje po prostu. Aż trudno mi to wyobrazić, że Bóg najpierw, zanim się objawił Mojżeszowi, mówi, hej, Lucyfer, chodź, mamy na pieńku, ale jesteś mi dzisiaj potrzebny. Czy moglibyśmy się umówić, w zamian nie będę ci się wtrącał tam w cesarstwie Inków, możesz tam robić co chcesz i składać ofiary z ludzi, ale dzisiaj, czy mógłbyś mi taką wyświadczyć przysługę, bo ja dzisiaj chcę takiego gościa Mojżesza powołać i chciałbym mu taką sztuczkę z trądem pokazać, czy mógłbyś mu ten trąd na chwilę dać, a później cofnąć? No, nijak w to nie, jakoś mi to przez rozum nie przechodzi, że to tak. Bóg nie potrzebuje takich rzeczy zrobić, okej? Okay? Więc to jest strasznie kontrowersyjny werset, a to nie jest jedyny w tej rozpisce, za chwilę wam pokażę dalej. 10 werset tego 4 mówi coś takiego. Rzekł Mojżesz do Pana, wybacz Panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz teraz do mnie, ociężały usta moje, język mój zesztywniał. O czym tu Mojżesz mówi? Mojżesz był jąkałą. Jąkał się. Mówił jak owsiak. Tak zacinał się. Albo jak ten wydawca Gazety Wyborczej. Nikt. No to właśnie Mojżesz tak mówi. Tak się zacinał, tak jąkał się. I on mówi, wiesz co, Panie Boże, może byś sobie znalazł innego przywódcę. No, tak tutaj powiedział, no nie? Ja się nie nadaję do tego, żebyś mnie tam wysyłał. Tak, on tak mówi po prostu. A jak się denerwował, to jeszcze bardziej po prostu się zacinał prawdopodobnie. I zobaczcie, i znowu kontrowersyjny werset, który jest niezgodny z książkami o uzdrowieniu, ale jest 11 werset. Pan zaś odrzekł. Kto dał człowiekowi usta? No znak zapytania. Kto dał człowiekowi usta? Kto u człowieka stworzył usta? Czy nie ja? Kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Strasznie kontrowersyjny werset w stosunku do tych wszystkich książek, no nie? Czyli Bóg mówi, ja ulepiłem człowieka, ja mogę komuś dać usta, ja mogę kogoś uzdrowić i ja mogę spowodować, że ktoś będzie głuchy albo ślepy. Co mam z takim wersetem zrobić? Wiecie, ja się nawróciłem przez czytanie Biblii jako katolik. Dla mnie Biblia jest autorytetem. I mimo, że te wszystkie książki, które czytam o uzdrowieniu, są niesamowicie dla mnie zachęcające i dodają mi zachęty, żeby się modlić o ludzi chorych w Giżycku, ale stawiam wyżej Biblii niż te książki. Jeśli Bóg mówi, czyż to nie ja robię? Czy Bóg za każdym razem dogaduje się z Lucyferem i mówi, Lucek, chodź, no dzisiaj znowu twojej pomocy potrzebuję. Bo mam takiego wierzącego jednego w Giżycku upartego, który nie chce mnie słuchać. Czy mógłbyś mu tak na chwilę dać, zabrać wzrok albo słuch? Później się jakoś tam zrewanżuje. No Bóg nie potrzebuje takich rzeczy. Bóg może zrobić tak, że na moment stracisz wzrok. Bóg może zrobić tak, że przestaniesz słyszeć. I to On to może zrobić. Bo większość tego nauczania mówi o tym, ale nie chciałbym, żebyśmy dużo o tym dyskutowali, bo nie omówimy księgi. Większość nauczania koncentruje się nad tym, czy Pan może czynić zło, ale czy nie mamy w Biblii opisu, że czasami Bóg kogoś potrafił zabić? Nawet będziemy omawiać to w Pięciu Mojżeszowych, że nagle ziemia się roztąpiła i wszyscy wpadli. Kto roztąpił ziemię? A zginęli tam ci buntownicy przeciwko Mojżeszowi razem z żonami, z dziećmi, ze staruszkami. Wszyscy zginęli. Czy to nie jest zło w stosunku do tych ludzi? No, rozumiecie, Pan Bóg objawia się w Biblii, mówi tak, ja jestem życiem, ja jestem śmiercią. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz czytałem Nowy Testament, to przeczytałem jako katolik taki werset. Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić wasze ciała, ale bójcie się tych, którzy mogą zatracić wasze dusze. I od razu myślałem, o, to jest o ludzku, o Lucyferze. Ale później, kiedy czytałem Biblię, zrozumiałem, że Lucyfer w ogóle nie przebywa w piekle. To nie jest jego kraina. To filmy hollywoodzkie, amerykańskie, taką szajbę nam wgrywają, że Lucek to zasiada na tronie w piekle. Ale kiedy czytałem Biblię, to zrozumiałem pewną rzecz, że to Bóg stworzył piekło i stworzył z myślą o kim? O Lucyferze i jego demonach. Że Lucek tam w ogóle nie przebywa, panicznie się boi tego miejsca, bo kiedy Jezus wyganiał demony z tego chłopaka opętanego, gdzie był legion, to co demony mówiły do Jezusa? Prosimy Cię, tylko nas nie wyganiaj do czeluści. Gdzie? Do piekła. Tam, gdzie one się bały iść. Nie mówiły, tylko nas nie wyganiaj tam do naszego królestwa, gdzie Lucek, bo będziemy mieli trudną z nim rozmowę. Żeśmy spartaczyli robotę. Nie, one prosiły. Zobaczcie, Lucyfer, ale ani demony w ogóle w piekle nie przebywają. To jest kraina męczarni dla nich. Więc myśl mi uciekła. Chciałem coś powiedzieć i się zapętliłem. Z kwiatka na kwiatek, z dygresji na dygresję.
O tej chorobie.
Lucyfer w ogóle w piekle nie przebywa. A, i to, co powiedział Jezus. Zawsze myślałem, kiedy Jezus mówił, bójcie się tego, kto może zatracić duszę. To nie jest Lucyfer. Lucyfer po śmierci nikogo z nas nie wysyła do piekła, bo on tam nie przebywa. Kto wysyła do piekła?
Jezus.
Jezus mówił o sobie. Bójcie się mnie. Jeśli boisz się o własne życie w Giżycku i zaprzesz się mnie, nie przyznasz się do mnie, ja się zaprę ciebie i to ja cię wyślę do piekła. Nie Lucyfer cię wyśle, ale ja. Czyli zobaczcie, kiedy czytasz to, to widzisz wyraźnie, że Bóg może kogoś wysłać do piekła, Bóg może kogoś pozbawić życia i Bóg, tak jak tutaj do Mojżesza mówi, mogę spowodować, że stracisz wzrok. Jest to kontrowersyjne. Pytanko?
No właśnie w Nowym Testamencie nie ma czegoś takiego, że tam jest Jezus uzdrowił kogoś i mówi, że on był niewidomy, czy nie słuchał od urodzenia, żeby objawiło się na
nim chwała Boże.
Boże, nie?
No ale w tym fragmencie nie jest powiedziane, bo uczniowie zapytali tam Pana Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice. Ale w tym fragmencie nie jest powiedziane, czy to Bóg dopuścił, czyli Lucyfer zrobił tą chorobę, tak jak z Hiobem, czy nie? Tam nie jest powiedziane.
No nie jest.
A tu jest wprost powiedziane. Bóg mówi, ja to czynię. No nie? Jeszcze raz przeczytam ten 11 werset. Tutaj Bóg mówi tak. Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Czyż to nie ja mogę zrobić? Bóg nie potrzebuje tutaj współpracy Lucyfera. I takich wersetów w Biblii jest troszeczkę więcej. Werset 12 czy 13. Mojżesz, mimo że Bóg to mówi, odpowiada tak. Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Czyli Bóg mówi, Mojżesz, ty idź, a ja będę mówił przez ciebie. Lecz Mojżesz rzekł, wybacz, Panie, ale poślij kogoś innego. Okej, rozumiem, ale ja się nie zgadzam. Kogoś innego. Twarda sztuka, no nie? Uparty chłopak. Miał swój plan, kiedy był w Egipcie i chciał wyzwolić Żydów poprzez zabicie tego Egipcjanina i później miał jakiś plan, co było w głowie. On się nie zrealizował, uciekł i się zamknął w sobie. Okej? To jest typowe dla facetów. Facet ma plan, nie wyszło mu. Jak mu nie wyszło, to już nie będzie współpracował z Panem Bogiem. A Bóg mówi, teraz twoje plany nie wyszły, teraz ja ciebie wysyłam. A Mojżesz mówi, nie, ja się nie zgadzam. No i wtedy, zobaczcie, co w 14 wersecie się dzieje. Pan Bóg nie mówił do niego z miłością i z takim, no rozumiem cię, miałeś trudne dzieciństwo, rodzice cię porzucili, faraon zabijał, ja cię rozumiem. Wiesz co, a może byśmy tak się umówili na jakieś konsultacje psychologiczne? Ja ci to w tą psychikę poukładam i tak dalej. Zobaczcie, Bóg w ogóle tak nie przemawia do gościa. Zobaczmy, co zrobił z chłopakiem, który miał ciężkie dzieciństwo i uciekł i daleko mieszkał jako cudzoziemiec. 14 werset jest bardzo ciekawy. I rozgniewał się Pan na Mojżesza. A to jest ciekawe, że tą księgę pisze Mojżesz. Mógłby napisać, i Bóg się na mnie wściekł. Bo tak to było. Ja myślę, że Bóg wtedy mógł podnieść głos. Wiecie, nieraz doświadczałem w swoim życiu, że Bóg kilka razy na mnie podniósł głos. To nie było miłe. Kilka razy Bóg na mnie nakrzyczał. I to wtedy, kiedy miałem najlepszy czas i fruwałem pod niebem. Kiedy pycha mi odbijała i tak dalej. Ale widziałem Pana, który podniósł głos na mnie. Dlatego w Biblii jest powiedziane, że bójcie się Boga. Że traktujcie Boga jak Boga, a nie jak kumpla. No nie? Ale widziałem, że mój Bóg podnosi na mnie głos, bo mu na mnie zależy i mnie kocha. No nie? Że to, kiedy ja jako rodzic podniosę głos na dziecko, to nie znaczy, że jestem patologia chodząca i rodzina dysfunkcyjna. Podniesienie głosu nie jest jeszcze wyrazem, że jestem patologiczny. Jezus w świątyni podniósł głos i walił sznurem po twarzy i wyganiał wszystkich. To nie była patologia. To była wyraz miłości, no nie? I czytamy tutaj, że rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc, czyż nie masz brata twego Arona, Lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta, ja zaś będę przy ustach twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. Zamiast ciebie on będzie mówił do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tą weź do ręki, bo nią masz dokonać znaku. Czyli zobaczcie, Bóg rozgniewał się i nie przyjął tłumaczenia się Mojżesza i mówi, okej, jak jesteś taki uparty, jesteś jąkałą, to posyłam ci brata, już do niego powiedziałem, już ci idzie naprzeciwko. Bóg wiedział, jak będzie wyglądała rozmowa z Mojżeszem. Wiedział, że on będzie zagrywał tym jąkaniem, więc w Egipcie przemówił do starszego Arona, bo Aron był starszy od Mojżesza i mówi, Aron, zasuwaj na pustynię, bo Mojżesz wraca. Ciekawe, no nie? Kolejne moje pytanie. Jak myślicie, niełatwiej byłoby Bogu zabrać mu to jąkanie? Powiem wam kontrowersyjne świadectwo z własnego życia. Kiedy byłem pastorem w Kraśniku, po skończeniu seminarium zielonoświątkowego, kiedy nauczałem, i tak się nagrywało jak dzisiaj tutaj, kiedy wychodziłem na kazalnicę i nauczałem, co drugie zdanie kasłałem. Coś mnie tutaj łaskotało w gardle i non-stop tak odkrztuszałem i kasłałem. To trwało bardzo długo. Non-stop się nagrywało to kasłanie. Aż w końcu stwierdziłem, że mam tego dosyć. I po niedzielnym nabożeństwie poszedłem do domu i powiedziałem do Boga na głos tak. Albo do czwartku mnie uzdrowisz, albo kończę z nauczaniem i ze służbą. Koniec z pastorstwem, z kaznodziejstwem. Masz czas do czwartku. I położyłem się do łóżka. Powiedziałem do mamy, jestem poważnie chory, przykryłem się kołderką i przeleżałem pół niedzieli, cały poniedziałek. We wtorek przyszedł Bóg i zaczął ze mną rozmawiać. I wiedziałem, że to jest Bóg. Wiecie dlaczego? Bo nagle, leżąc w łóżku i użalając się, jaki Bóg jest niewdzięczny, ja mu tu służę, głoszę, a on nie chce mnie uzdrowić i non-stop kaszle, słyszę, jak ktoś mi zadaje pytanie. Dlaczego nie uzdrowiłem Mojżesza i był jąkałą? A ja mówię, nie wiem, Boże. A dlaczego nie uzdrowiłem Tymoteusza i miał problemy z żołądkiem? I Paweł pisze, dolewaj sobie wina do wody. Mówię, nie wiem, Boże. A Pawła dlaczego nie uzdrowiłem, kiedy mówił, że jest słaby? Mówię, nie wiem. I Bóg mówi do mnie tak, to są pasy bezpieczeństwa, jak w samochodzie. Jedziesz szybko, zapinasz pasy, w razie stłuczki ratują ci życie. Ich słabości, tych ludzi, których użyłem w szczególny sposób, pokazywały, że to ja działam, a nie oni. To ich chroniło przed pychą i przed myśleniem, że to oni są kimś. Tak skończył Salomon. Uważał, że jest tak wielki, że nie musi się liczyć ze zdaniem Pana Boga. Jak to zrozumiałem, siadłem na łóżku i powiedziałem do Boga tak, Boże, wybacz mi, przepraszam, mogę być do końca życia pastorem i kasłać, nawet jeszcze gorzej, będę Ci służył. I podziękowałem, mówię, dziękuję Ci za to, że kaszlę, czyli zrobiłem najgorszą rzecz według tych mądrych książek o uzdrowieniu, bo w tych książkach mówią, że nie możesz dziękować za coś, co pochodzi od diabła, bo choroba jest od diabła, więc jak ja podziękowałem za chorobę, to powinienem jeszcze gorzej się rozchorować i bardziej kasłać. Słuchajcie, kiedy podziękowałem za chorobę, pokój Boży ogarnął mnie tak, że siedziałem cały radosny i pełen pokoju na łóżku, w ciągu 2 tygodni przestałem kasłać. To jest zupełnie niezgodne z książkami, które czytam. Okej? Jestem całkowicie przekonany, że Bóg chciał mi wtedy coś pokazać. Zależysz ode mnie i to, co ja będę robił, to ja robię, a ty jesteś do niczego bez mnie. I jeśli nauczysz się koncentrować na mnie, to ja ci w każdej chwili mogę wszystko wycofać. A zobaczcie, Mojżesz do końca życia się jąkał. Nigdy go Bóg nie uzdrowił. Wiesz dlaczego? Bo widocznie uznał, że Mojżesz jest strasznie trudnym człowiekiem i chciał mu przez to pokazać, Mojżesz, zależysz ode mnie, a Aaron będzie ci jako pomoc. I sytuacja wyglądała tak, że Mojżesz jąkając się mówił coś do brata, a brat na głos krzyczał, bo nie było nagłośnienia do całego narodu. Tak to wyglądało. I połączył ich służby. Ale łatwiej by było Mojżeszowi bez Aarona przemawiać, prawda? Wyobraźcie sobie, kiedy on z góry później zszedł z tymi tablicami, zobaczył tego cielca, jest powiedziane, że się rozgniewał Mojżesz, wściekł się, rozłupał to, rzucił te tablice, które Bóg własnym palcem napisał, to wyobraźcie sobie tą sytuację. On nie mówił płynnie w ten sposób. Coście uczynili, odwróciliście się od Jahwe. On mówi tak, coście uczynili. On się jąkał, to brzmiało zabawnie. Pełen wściekłości człowiek, który się jąka. Tak to wyglądało. On podszedł do Aarona pełen w gniewu i mówi, co ci ten naród zrobił takiego złego, że takiego bałwana ulałeś? To tak to wyglądało. Także zobaczcie, macie tutaj troszkę kontrowersyjnych wersetów o uzdrowieniu. I jeszcze 24. Czy tutaj macie jakieś pytanko, zanim przejdziemy do kolejnego dziwnego fragmentu? Czy tutaj macie jakieś pytanie? Jeszcze raz podkreślę to, bo to się nagrywa i będzie na naszej stronie. Wierzę, że Bóg jest dobry i chce uzdrawiać. I problem polega na tym, że ja jako pastor, znając te wszystkie kontrowersyjne wersety, a jest ich około 10, zrobiłem sobie teologię z tego jako pastor baptystyczny, że nie muszę się starać o modlitwę, o uzdrowienie dla ludzi, bo mam 10 przykładów, że Bóg nie chce uzdrawiać. Jest tysiące wersetów, że Jezus zdrowił tysiące, ale mnie bardziej zachęcały te.
10.
Te 10 negatywne. Ale to jest tylko 1% na 100. Wierzę w to, że Bóg chce uzdrawiać i za mało tego w naszym kościele w Giżycku również jest. Że Bóg częściej chce u nas uzdrawiać. Chce, żebyśmy my, przyjmując uzdrowienie na własnym ciele, modlili się o innych, a nie mówili, Boże, to ja należę do tych 10 wersetów. Ja popadłem w taką paranoję, że po prostu łatwo mi jako pastorowi było się wymawiać, nie modlić o chorych, nie szukać dobrego Boga, tylko widzieć te 10. Łatwiej mi było chodzić do apteki, do lekarza, i mówić sobie, widocznie Bóg nie chce mnie uzdrowić. To ciekawe, jeśli Bóg nie chce mnie uzdrowić, a idę do lekarza, to robię według woli Bożej czy wbrew? Wbrew. Bo jak Bóg chce, żebym był chory, to nie powinienem iść do lekarza. Rozumiecie, także te książki, które czytam, zachęcają mnie do działania. Ale są przypadki wyjątkowe, że kiedy modlę się intensywnie o kogoś i nie widzę uzdrowienia, powinienem zapytać Boga, o co chodzi. Ok? Dlaczego w jego wypadku to nie działa? Tak do tego podchodzę teraz, kiedy widzę te wyjątkowe wersety. Macie tu jakieś pytanko do tego? Nie? Bardzo dziwny fragment w tym rozdziale czwartym. Zobaczmy sobie werset 24 do 26. Mojżesz w końcu przekonany przez Boga razem z żoną, prawdopodobnie razem z synami też, już nie pamiętam, czy zabrał synów, chyba tak, zasuwa do Egiptu. Spakowali się i całą rodziną się przemieszczają do Egiptu. I teraz następuje bardzo dziwny werset. W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. 24. Sefora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza. Więc Sefora wzięła ostry kamień, może krzemień, albo inny ostry, obrzezała swojego synka, czyli to znaczy, że jeden z synów albo obaj nie byli obrzezani przez Mojżesza, mimo że w każdej rodzinie żydowskiej wszyscy mężczyźni byli obrzezywani, bo to znaczyło przymierze między Żydami a Bogiem. Zawarł je Bóg z ich założycielem narodu, z Abrahamem, prawda? I powiedział, że to jest na wieki. To jest, była umowa jego, że będę ci błogosławił, ale każdego mężczyznę masz obrzezać. Więc żona Mojżesza, wiedząc o tym, więc Mojżesz musiał jej to opowiadać, bo ona nie była Żydówką, obrzezała swojego syna i dotknęła nóg Mojżesza tym kawałkiem skórki. Mówiąc, oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan, wtedy rzekła, oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. No i pytanie, jak to jest? Powołuje cię Bóg? Na przykład Bóg by przyszedł, przemówił do Adama piętnoczki, powołał go, Adam jest w szoku, że Bóg, że usłyszał Boga, Bóg do niego przemówił, Adam zaczyna realizować powołanie i przychodzi Bóg, żeby ukatrupić Adama. No, o tym jest ten fragment. Jak myślicie, o czym tu jest mowa? Chciałbym, żebyście zobaczyli pierwszą Mojżeszową, 17 rozdział. Wróćmy do niego. Sobie zrobimy zaraz przerwę. 17 rozdział, werset 14. Kiedy Bóg mówi do Abrahama, nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego na pletka, taki człowiek niechaj będzie wytracony ze swojego społeczności swojej, zerwał on przymierze ze mną. Jeśli mężczyzna, który jest Żydem, nie zostanie obrzezany, ma być usunięty spośród was, wyrzucony, bo zerwał przymierze między mną a nim. Ale tu jest mowa o dorosłym mężczyźnie. A synek Mojżesza był mały. To nie była jego wina, że tato nie obrzezał go. Ten fragment jest bardzo ciekawy. Ten fragment mówi, że u Boga nie ma szczególnych ludzi. Pamiętacie, będziemy może kiedyś o tym rozmawiać. Król Salomon jest nazwany najmądrzejszym z ludzi. Bóg mu udzielił takiej mądrości, że do dzisiaj się mówi, że był najmądrzejszy z ludzi. Ale pod koniec swojego życia miał 1000 żon, stawiał im świątynki różnych bożków i razem z nimi składał ofiary, żeby mieć z nimi dobry seks. Najważniejszą wartością pod koniec życia Salomona stał się seks. Był erotomanem takim, 1000 kobiet. Wyobraźcie sobie, 1000 kobiet to z niektórymi widział się raz na 3 lata. Gdyby każdego dnia rozpisał sobie, z którą sypia i współżyje, to co 3 lata by znowu z nią współżył? Trzeba mieć szajbę, prawda? pod koniec życia jest powiedziane, że Bóg mu się objawił dwa razy i powiedział: synu, co ty wyrabiasz? I wcale nie była rozmowa o posiadaniu 1000 żon. Nie za to Bóg go chciał skarcić, tylko za to, że buduje bożki, świątynki i tak dalej. Człowiek, który był najmądrzejszy, pod koniec życia okazał się najgłupszy. Bo odwracanie się od żywego Boga jest w Biblii nazwane największą głupotą. To pokazuje, że Salomon uwierzył w to, że jest wyjątkowy. Dokładnie tak samo zrobił jego tato. Tylko że Dawid miał serce, że potrafił pokutować. Salomon jest powiedziane, że nie pokutował. Dlatego mam wątpliwość, czy Salomona spotkam w niebie. Okej? Możliwe, że Salomona nie ma w niebie, tylko jest w piekle. Ale Dawid robił podobne numery jak jego syn, tylko że pokutował. Pamiętacie, że zabił męża kobiecie, zgwałcił ją, zaszła w ciążę, bo mu się podobała. Dawid mówił: skoro jestem królem Izraela, to kto mi zabroni? Ale kiedy Bóg wysłał pewnego proroka, jeśli dobrze pamiętam, Natan albo Gad.
Natan.
Przyszedł i opowiedział historyjkę, pamiętacie tą piękną historyjkę, że był bogacz, przyszedł przyjaciel, jemu szkoda było wielkich stad swoich owieczek, bo wszystkie kochał, i biednemu znajomemu zabrał ostatnią owieczkę, którą tamten traktował jak córkę. Król Dawid tak się wściekł, że mówi: ukatrupię gościa. A Natan mówi: to ty. I opowiedział mu historię. Zgwałciłeś kobietę, zaszła w ciążę, zabiłeś jej męża. I jest powiedziane, że Dawid mówi: Bóg jest sprawiedliwy, Bóg cię przysłał. I pokutował, ale Salomon nie. Zawsze w Biblii, jeśli znajdziecie historię o pewnym człowieku, który uważał, że był wyjątkowy i że nawet Bóg się musi z nim liczyć, to już jest, znaczy, że taki człowiek słucha Lucyfera. Bo pierwsza osoba we wszechświecie, która uznała, że jest wyjątkowa i postawi sobie stołeczek obok tronu Pana Boga i powie: jestem jak Bóg, to był Lucyfer. Jeśli ktoś z was uzna, że jest wyjątkowy, to już słucha ducha Lucyfera. Z tym nie ma nic wspólnego Bóg. I zobaczcie, Bóg powołuje Mojżesza, wysyła go i mówi, a jednocześnie w drodze do Egiptu chce go zabić. Bo Bóg mówi: nie jesteś wyjątkowy i nie żyjesz według mojego przymierza. Twój syn powinien być obrzezany, a nie jest. Ale jednocześnie Bóg przygotował jego żonę, która mądrze tutaj postąpiła. Okay? Także z jednej strony w Bogu są dwie cechy. Jest gniew, ale jest też miłosierdzie. Że Bóg wie, że jeśli się zdenerwuje, to już przygotowuje kogoś, kto wpłynie na niego. Tak? Mojżesza wielokrotnie tak stawiał w takiej sytuacji. Będziemy o tym mówić. Pamiętacie, że kiedy Bóg wiele razy z Mojżeszem rozmawiał tak: Mojżesz, wiesz co, odsuń się, a teraz wybiję wszystkich Żydów. A Mojżesz wtedy stawał i mówił: nie, ojcze, najpierw zabij mnie. I ojciec mówił: no dobra, nie zabiję ich. Rozumiecie? To jest bardzo ciekawe pokazane tutaj obraz Boga. Czy Bóg zna przyszłość? Zna. No to jest, skoro Bóg zna przyszłość, to jak mógł się denerwować na naród? Bo Bóg, tak jak my, ma uczucia. Kiedy ta sytuacja się wydarzy, to wtedy wzbiera w nim gniew, tak jak w typowym facecie, że wtedy lepiej, jakby żona z nim nie rozmawiała, tylko po prostu lepiej wyjść. Niech facet się wkurzy, trochę go trzeba zostawić, on się grzeje jak piec, taki facet, no nie? Nie macie tak, to tylko ja tak mam. Grzeje się wtedy facet jak piec, jest cały czerwony w gniewie, a później mu schodzi tak ciśnienie, jak przez ten wentyl bezpieczeństwa, i wtedy żona za pół dnia albo na drugi dzień może wrócić, powiedzieć: no i jak tam, kochanie? No już dobrze. Ale najgłupszą rzeczą jest rozmawiać z facetem, który jest w gniewie. I tutaj żony są nieustępliwe, chcą wtedy rozmawiać. To jest głupota, no nie? Okej, rozumiecie ten fragment? Bóg nie ma szczególnych ludzi. Bóg jest sprawiedliwy. Ma w sobie i gniew, i miłosierdzie. Ale użył Sefory i uratowała mu życie, bo naprawdę by zabił wtedy Mojżesza. Wysłał anioła, który miał go ukatrupić. Czy to, macie to jakieś pytanko do tego? Z tego można takie dłuższe kazanie zrobić, ale nie mam czasu teraz. No nie? Nie ma potrzeby takiej. Także to jest bardzo ciekawy fragment. Przechodzimy do rozdziału 5 i 6. Mojżesz jest u Faraona. Nie będę tego omawiał. Mojżesz przychodzi, rozmawia z Faraonem. No i zaczynają się problemy, bo faraon, tak jak mówiłem, wcale się nie zgodził, ale zwróćcie uwagę, że mówiłem wam wcześniej, że Bóg powiedział, on się nie zgodzi. Ale kiedy po pierwszej rozmowie faraon się wściekł i dodał jeszcze pracy Żydom, bo do tej pory oni mieli lepić cegły, ale dostarczał im słomę. A teraz powiedział, a teraz zasuwajcie w nocy, wieczorem i sami sobie szukajcie słomy. To stało się jeszcze gorzej. Nie wyrabiali tyle, co potrzeba cegieł, więc zarządcy Egipcjanie tłukli, biczowali tych nadzorców żydowskich. No nie? Niektórzy mogli umrzeć z tego powodu albo umierali. No i Mojżesz się rozgniewał na Pana Boga. Mówi, dlaczego to zrobiłeś? A Bóg mówi, mówiłem ci, że tak będzie. Także to jest znowu ciekawy fragment do życia każdego z nas, że kiedy dzieje się źle w waszym życiu, to nie powinniście wystąpić z pretensjami do Pana Boga, tylko z pytaniem, co mam teraz zrobić. Czyli z ciągłym zaufaniem. Że Bóg może do kogoś z was przemówić, słuchaj, będzie gorzej, ale ufaj mi, ja cię z tego wyprowadzę. I nie powinniśmy się wtedy w sercu rozgoryczać i denerwować na Boga, bo cała sytuacja, okoliczności ciągle są w ręku Boga i to Bóg kontroluje. Nie ma nigdy sytuacji w waszym życiu, że kontrolę przejmuje diabeł. I Bóg przychodzi i rozmawia z wami w ten sposób. Wiesz co? Lucek tak się uparł, że nie da rady tej sprawy załatwić. No nawet ja nie mogę. Nigdy tak, nie ma takiej sytuacji, rozumiecie? Wy tak możecie pomyśleć, że Lucyfer ma taką siłę, że nawet Bóg nie da, w tej sytuacji nie daje rady. To tak nie działa. Dopóki Bogu ufacie, to Bóg przychodzi i mówi, wiem, że jest źle, ale zaufaj mi, wiem, kiedy zadziałać. Zobaczysz, Lucek będzie ośmieszony, a ciebie wynagrodzę. Warto wtedy w tej trudnej sytuacji czytać Księgę Hioba i powiedzieć, Pan jest po stronie tych, którzy mu ufają. Ale jak rozgoryczycie się, to wtedy tracicie deskę ratunku, którą jest tylko Bóg. No bo kto może was z tej trudnej sytuacji wyciągnąć? Tylko Bóg. Głupotą jest rozgoryczyć się, czy zdenerwować na kogoś, od kogo zależy to. To tak jakbyście mieli raka i chcieli, żeby was zoperował najlepszy chirurg w Polsce i na korytarzu mu wymyślaliście go i obraziliście. To, czy to jest mądre przed operacją wedrzeć się na chirurga, który za chwilę może ci uratować życie? A kto może mi zupełnie uratować życie i wyprowadzić z każdej sytuacji? Tylko Bóg. Rozgoryczanie się na Boga jest najlepszą rzeczą, najlepszym prezentem, który możesz zrobić dla Lucyfera, ale nie dla siebie. Okej, tu jakieś pytanko do tego 5-6 rozdziału?